6 po 10, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. A gośćmi są Maciej Grabski, Olivia Business Center.
Witam serdecznie.
I Sebastian Ptak, Blue Media.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panowie, Sebastian Ptak, chciałem powiedzieć, podziękować bardzo serdecznie, bo Sebastian Ptak przed audycją pojechał do Gdyni na bulwar nadmorski, zrobił piękne zdjęcie przelewających się fal i niedługo te zdjęcia będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Więc autora mamy w studiu. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Sebastianie. Jak tam w Gdyni?
Pięknie. Znaczy to jest żywioł, który... No, ciężko to opisać naprawdę słowami, nawet zdjęcia chyba tego nie oddają, bo ten efekt wiatru już dawno nie pamiętam, żeby w Gdyni tak wiało, że fale naprawdę odbijające się od bulwaru były na 2-2,5 metra ponad krawędź osłony bulwaru. Mm-hmm. Także to jest coś wspaniałego. No,
dla mnie niesamowite wrażenie. Dużo ludzi?
Trochę osób przyjechało też zrobić zdjęcia. Nawet widziałem panów policjantów, którzy zajechali i z komórek tam robili fotki, ale niesamowite było to, że statki po prostu wchodzące cały czas do portu, cały czas jednak ta praca na morzu w re i mimo naprawdę ekstremalnych warunków pogodowych, no kilka takich sporych jednostek było widać wpływ do portu.
Wielki szacunek dla marynarzy. To prawda. Maciej Grabski, jak pierwszy dzień ostrej zimy?
Pieszo. Po drodze mała awaria, ale wsparty nie mogę wymienić lokalnym przedsiębiorstwem
mała
taksówkowym.
Mała awaria, czyli złapał gumę. Można nie zauważył krawężnika.
Nie, ale słuchajcie, transport publiczny, prawda, tak. Na wyciągnięcie ręki.
Za chwilę o transporcie publicznym też mówić będziemy, ale panowie, najpierw o czymś, co przyznam szczerze, mi się spodobało. Mi się bardzo spodobało, to od razu powiem, bo znalazłem wczoraj na trójmiasto.pl artykuł Macieja Naskręta o tym, że Gdańsk planuje zorganizować loterię, która ma skłonić mieszkańców do rozliczania się z podatku dochodowego w gdańskich urzędach skarbowych. Do wygrania będzie samochód hybrydowy, a także rowery, konsole do gry i sprzęt elektroniczny. Pula nagród wyniesie 130 tysięcy złotych. I jak powiedziała Maćkowi Anna Zbierska, szefowa Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, mamy świadomość, że w Gdańsku, podobnie jak w innych miastach metropolitalnych, mieszka i pracuje wiele osób, które w poszukiwaniu pracy sprowadziły się tutaj, ale z przyzwyczajenia rozliczają się z podatków w swoich dotychczasowych miejscach zamieszkaniach i urzędnicy poprzez działania edukacyjne wsparte loterią chcą zachęcić nowych mieszkańców Gdańska do podzielenia się z miastem swoimi podatkami. W mojej ocenie bardzo fajna akcja. Nie chodzi mi o to, że nagroda, że będą jakieś do wygrania samochody, konsole czy rowery, tylko zwrócenie uwagi na to, że tam, gdzie mieszkasz, powinieneś wziąć także odpowiedzialność za miejsce, w którym mieszkasz, chociażby rozliczając się czy deklarując na PIT-cie miejsce swojego zamieszkania w tej gminie, w tym mieście, z którego usług infrastrukturalnych, kulturalnych korzystasz. Maciej Grabski.
No tak, obserwuję ten trend. Zwróćmy uwagę, bezrobocie w Polsce większe znacznie niż w Gdańsku, bo w Gdańsku zjechaliśmy do 3%. Wielki sukces. Duża część ludzi, która przemieszcza się, jest z innych regionów. My obserwujemy około 30% nawet do 50% to są ludzie z innych regionów, ci, którzy rozpoczynają pierwszą pracę. I zwróćmy uwagę, że wcale nie trzeba rezygnować z meldunku, jeśli ja dobrze rozumiem. Trzeba
zadeklarować. Nie, miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia 2016 roku.
To są te, rozumiem, te projekty, że wszyscy się pod nimi podpisujemy. Ja deklaruję ze swojej strony, że wesprzemy. Czyli w ramach komunikacji do naszych użytkowników, rezydentów, spróbujemy im pokazać te benefity i się my włączamy. O, tutaj ja ze swojej strony deklaruję.
A ta odpowiedzialność za małą ojczyznę? Przez to?
Za każdą ojczyznę, prawda? Zawsze z dużej litery.
Sebastian Ptak.
Ja zawsze mówię tak. Jestem patriotą, więc płacę podatki. Jestem patriotą lokalnym, więc płacę podatki lokalnie. I coś w tym jest, że to nie tylko są kwestie podatków stricte dochodowych. Tu mówimy również chociażby o kwestie samochodów, tak? Bardzo dużo osób rozlicza wszystkie kwestie ubezpieczeniowe, nieubezpieczeniowe poza terenami Trójmiasta, a my później musimy za to opłacić. No tak, a my potem za to to płacimy, bo jeżeli są wypadki na naszym terenie, to u nas składki wzrastają. Więc wszystkie te elementy powodują, że my powinniśmy patrzeć na to, że płacenie podatków lokalnie to jest robię dobrze dla siebie i dla mojej rodziny. Nie, że robię dla tej części rodziny lub znajomych, którzy zostali w miastach, z których przyjechaliśmy, tylko jeżeli wybraliśmy miejsce docelowe naszej kariery zawodowej, naszego nowego życia, to tutaj płaćmy podatki.
Szkoły, i to tak, jest, szkoły, tak. Transport publiczny, żłobki,
jest
drogi,
to bardzo ważne, bo później to wszyscy z tego skorzystamy, bo będzie łatwiej nam jeszcze lepiej robić dla mieszkańców.
Tę loterię chce zorganizować Gdańsk, ale problem takich mieszkańców, którzy mieszkają w gminie jakiejś, a płacą podatki w innej, dotyka, myślę, bardzo wiele gmin leżących pod Gdańskiem chociażby, albo wokół Trójmiasta, mieszkańców, którzy mieszkają w ościennych gminach, a nie wiem, mają zameldowanie czy z przyzwyczajenia rozliczają się w urzędach skarbowych w Gdańsku. Te małe ojczyzny, te jeszcze mniejsze ojczyzny gminy pod Gdańskiem, myślę, że przynajmniej powinny popatrzeć na tę inicjatywę Gdańska i zastanowić się, w jaki sposób oni powinni zachęcić swoich mieszkańców do tego, żeby chcieli płacić podatki w miejscu, gdzie mieszkają.
Łatwo przekazać naszym mieszkańcom, że jeżeli zrobimy sondę uliczną i powiemy, gdzie firmy powinny płacić podatki, w Polsce czy za granicą, jeżeli tu mają działalność. Mówią oczywiście, że w Polsce. W przełożeniu na lokalny rynek to jest dokładnie ta sama sytuacja. Płacimy podatki tu, gdzie działamy i mieszkamy, czy płacimy gdzie indziej.
Mm-hmm. 12, prawie 13 minut po godzinie 10. Krótka przerwa i jesteśmy ponownie z naszymi słuchaczami. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Sebastian Ptak, Blue Media, Maciej Grabski, Oliwia Business Center to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Mówiliśmy o tym, że Gdańsk chce zorganizować loterię, która ma skłonić mieszkańców do rozliczania się z podatku dochodowego w gdańskich urzędach skarbowych. Problem jest też pewnie mniejszych gmin, które są wokół Trójmiasta, a mieszkańcy tych gmin bardzo często rozliczają się w Gdańsku. Pytanie do naszych słuchaczy. Państwo gdzie się rozliczacie? Tam, gdzie mieszkacie, czy w innej miejscowości? Bardzo ciekaw jestem waszych opinii. 603-0606-06. A my pozostaniemy jeszcze w Trójmieście i w aglomeracji trójmiejskiej, bo nareszcie mamy szansę na wspólny bilet w trójmiejskiej komunikacji miejskiej. Jeśli pomysł samorządowców zostanie zrealizowany, to około 2020 roku w środkach komunikacji miejskiej pojawią się elektroniczne kasowniki lub czytniki w drzwiach. Będziemy przykładać tam swoje karty, telefony czy dowody osobiste w celu opłacenia przejazdu i to będzie jeden wspólny bilet dla całej aglomeracji. Nareszcie, tak powiem. Sebastian Ptak.
Nie, no to jest zbrodnia w ogóle, że dopiero teraz. To ja myślę, że kiedy jakaś lokalna komisja śledcza by się nam tu przydała. Jak to się stało, że się dopiero teraz dogadali?
Był problem z dogadaniem się, po prostu. Często taki ambicjonalny. Ale
no właśnie, tylko że to jest problem, który polega na tym, że to tylko dla włodarzy tak naprawdę to jest problem ambicjonalny, bo przeciętny człowiek nie rozumie, a zwłaszcza przyjeżdża. Jak to? Gdzie jest koniec Sopotu? Gdzie jest koniec Gdańska? Gdzie jest początek Gdyni? No to są absurdy. No, lokalna komunikacja to jest absolutna podstawa miast XXI wieku. Jeżeli przejedziemy się, nie wiem, do Berlina, do Paryża, gdzie zobaczymy, no w Paryżu no w ogóle jeździć samochodem to jest samobójstwo, tak?
Biurowce w Londynie, w centrum, nie ma parkingu.
Dokładnie, nikt tam nie jeździ. Wszyscy jeżdżą komunikacją, bo ona jest prosta. Ale spróbujmy dzisiaj, bez samochodu, ktoś tam mieszka w Gdyni, niech porusza się do Gdańska. A jeżdżą dzisiaj ludzie. I często, jak w starym dowcipie, tak? Z polskiego filmu, wstaje 4:10, gole się dzień wcześniej, bo przesiadam się z jednego autobusu na drugi, na pociąg i jeszcze raz na trolejbus. No, nie może takich rzeczy być i wiem, że cieszymy się, ale powinniśmy raczej się smucić, że dopiero teraz.
Maciej Grabski.
No znak zapytania, czemu aż 3 lata, prawda? Może warto tutaj...
Na wdrożenie tego systemu?
Tak.
No to jest... Sebastian Ptak za chwilę być może odpowie,
właśnie, bo to jest jednak wdrożenie infrastruktury elektronicznej.
Bo takimi rzeczami się zajmuje.
Ale jednak tak, wysiłek po naszej stronie w regionie jest. Jest stowarzyszenie, działa, chce. Czyli połączyliśmy te wysiłki, bo przypomnę, że były dwa stowarzyszenia. Jest jedno. Czy świadomość jest. Wspólne budżety na poziomie gmin są. Podmioty, partycypanci i publiczne i prywatne są. Ale nie dostajemy pomocy od strony państwa. Ustawa o związkach metropolitalnych jakoś zapomniała. prawda? Mówi się o Śląsku, pewno z różnych powodów. No właśnie, gdzie to serce, prawda, teraz? Mm-hmm. A metropolia gdańska to co? Pomorska, nazywajmy ją jak chcemy.
Pomorska, ale panie tak, Macieju, dlatego prawda? Że taki list intencyjny wczoraj podpisało miasto Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Tczew, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, Starogard Gdański, Słupsk, Chojnice, Ustka, więc to bardzo szeroko wychodzi no tak, poza Trójmiasto.
No ja to rozumiem, tylko że nie ma regionu innego niż region Helsinki, region Hamburg, region Paryż.
Ja rozumiem, panu chodzi o pewną identyfikację, tak?
No nie po to to miasto istnieje 1000 lat, jest na mapach od 1000 lat, żeby nie korzystać z tego brandu. Mhm. Ja jestem przedsiębiorcą i budowa brandu zajmuje, tak? Budowa zajmuje i czas, i środki, więc wszyscy powinniśmy z tego korzystać. A oczywiście moja najbliższa rodzina i przyjaciele mieszkają nie tylko w gminie formalnie, bo mówimy o tych podatkach, nie tylko w formalnie gminie Gdańsk. Tak? Ale jak jadą za granicę, to nie przedstawiają się, że są, nie wiem, z Różyn czy gdzie tam.
Tak? No tak, ja jestem typowym przedstawicielem Trójmiasta, co zawsze podkreślam, urodzony i wychowany w Gdańsku, mieszkam i żyję w Gdyni, pracuję w Sopocie. I mimo, że jestem gdynianinem dzisiaj, to muszę zgodzić się z Maćkiem, że kiedy wyjeżdżam za granicę lub spotykam osoby z zagranicy, mówię Gdańsk, bo jest to po prostu marka sama w sobie. I na tą markę pracowało, tak jak mówiłeś, około 1000 lat. I to nie da się po prostu tego pominąć. Jeżeli próbujemy budować wspólną platformę, to komunikacja jest siłą rzeczy najlepszą platformą do tej współpracy. I tylko w tą stronę możemy dzisiaj iść, bo każde inne podejście spowoduje, że wszyscy stracą. Wszyscy stracą. To jest albo potraktujemy nawet to wszystko za darmo, tak? Tak jak w niektórych miastach świata jest, że komunikacja jest za darmo i wtedy jest wspólna podstawa do tego, że jak jest za darmo, to nie ma kłótni o pieniądze.
Tyle. Kłótnia wówczas, kto ile jakich usług będzie świadczył.
Tak czy siak
to nie jest taki.
Tak czy siak świadczą. Tak,
ale poza komunikacją jest cała masa innych problemów, prawda? Edukacja, infrastruktura, drogi, pewna jakaś służba zdrowia i z pewnością ta ustawa pomogłaby
metropolitalna
sformalizować, prawda? Mhm. A może czasem wymusić na nas, tak? Wspólne działanie. Także i tak dziękujmy, że mamy to stowarzyszenie. A były dwa, zwracam na to uwagę. Naprawdę
była rywalizacja między Gdańskiem a Gdynią.
Nie ma jej. I są te małe podmioty, te mniejsze niż ten gdański. I jest wspólna budowa wspólnej praktyki, więc dużo zrobiono tu lokalnie, ale to jest za mało moim zdaniem. Potrzebujemy jeszcze frame'u ustawowego. Niestety dzisiaj go nie mamy.
Myślicie, że to będzie jakieś takie koło zamachowe dla komunikacji publicznej, że zwiększy się zainteresowanie tą komunikacją publiczną dzięki wspólnemu biletowi?
Nie mamy wyboru, musimy promować komunikację lokalną.
Dlaczego nie mamy wyboru?
Nie mamy wyboru.
Budujemy drogi, jeździ nam się wygodnie.
I samochody są coraz bardziej dostępne, jest ich coraz więcej na drogach i to jest takie błędne koło. Ja patrzyłem, jak rozwijały się buspasy w Polsce, tak? Czyli taki element, który był dla nas nowością. Tak? Warszawa jako pierwsza oczywiście zrobiła, bo musiała po prostu zrobić buspasy. I patrzę teraz na buspasy, które powstają powoli w Trójmieście. No, wszyscy się godzą z tym, że komunikacja to jest dobro, bo jeżeli jadę sobie samochodem wygodnie i widzę autobus, to puszczam go dlatego, bo dzięki temu jest 20 mniej samochodów na drodze. Ja mogę dojechać szybciej tym samochodem, jeżeli muszę. Ale powinno być tak, że wszyscy powinni być zachęcani do tej komunikacji miejskiej, tak jak mówiliśmy. Duże miasta, ja przyjeżdżając do Paryża czy do Londynu, nie mam problemu z tym, że jeżdżę komunikacją miejską. Powiem więcej, nie wyobrażam sobie poruszania się tam inaczej. I to jest kwestia nastawienia się również metropolii na to, że promujemy ruch komunikacji publicznej. I tyle.
Maciej Grabski?
No ale to słuchajcie, są takie dwa tematy, prawda, że chyba wszyscy jesteśmy zgodni. Trzymajmy kciuki, wymuszajmy, żeby to było może szybciej, tak? Jeden znak zapytania, który tutaj sobie stawiam, nie doczytałem, panie redaktorze, proszę mi pomóc, czy tam dopuszczamy komponenty prywatne, prawda? No, w ogóle co to są
ale
prywatne?
Co znaczy komponenty prywatne?
Jako element transportu publicznego.
Tak, no bo zwracam, bo ja bym tutaj jednak dołożył takie rzeczy. A jak jest share economy, prawda? I pięciu ludzi dojeżdża do pracy razem swoim prywatnym samochodem, to mogą wziąć z przystanku publicznego, czy nie? Czy to, tak, bo za chwilę będziemy mieć tego typu pytania, czy to jest transport publiczny, czy nie? Prawda? Ja osobiście uważam, że warto przyjrzeć się.
To nie jest transport publiczny.
No, właśnie. A moim zdaniem jest. prawda? Bo jeśli celem jest zmniejszenie ruchu i współdzielenie infrastruktury, to może się za chwilę okazać, że będzie jakieś duże przedsiębiorstwo państwowe albo prywatne w Gdańsku, które powie, no to dla moich pracowników kupię 1000 samochodów i 5000 ludzi dojedzie tutaj tym autem. Mhm. Więc z pewnością powinniśmy oceniać to z punktu widzenia celu i modele gospodarcze na świecie się gwałtownie zmieniają. Mogę sobie wyobrazić, że firma typu Ford albo inny General Motors będzie dawała samochody do współużytkowania. Może samochody elektryczne. Czyli ja bym tutaj nie byłem
ale
w tym projekcie.
Ale to jak je włączyć do tego projektu?
To jak je włączyć? No właśnie, rozliczać. Stworzyć tę możliwość, myśleć holistycznie, że to jest dobro wspólne, przystanek jest dobrem wspólnym. Jeśli ktoś realizuje cel wspólny dla lokalnej społeczności, to powinniśmy, to jest na pewno warte zwrócenia uwagi. Mam nadzieję, że i na to zwracamy uwagę w tej chwili.
A nie będzie wówczas takiej sytuacji jak z Uberem, że osoby, bo na tym się rozbija przecież, osoby bez licencji, które świadczą usługi transportowe osób. No.
Jest takie pojęcie prawne, nazywa się prekarium. Mało używane słowo, ale ono oznacza, jeżeli chcę komuś użyczyć samochód i go podwożę do pracy, bo jest moim kolegą czy koleżanką, to nie możemy wymagać, że to jest ani darowizna usług, ani to nie odprowadzamy od tego podatku, po prostu jesteśmy mili. Prawo też uwzględnia to, że czasami jesteśmy mili i mamy jakiś wspólny, lepszy cel. Maciek powiedział najważniejsze, cel. Jaki jest cel transportu publicznego? Mniej samochodów na drogach i dzisiaj, co jest naprawdę kluczowe, patrząc na wyniki zanieczyszczenia powietrza, mniej spalin. Więc jeżeli uzyskamy to bądź transportem stricte publicznym, czyli z kieszeni podatnika, bądź transportem publicznym w rozumieniu właśnie takiego shared economy, powinniśmy jednym i drugim przyklaskiwać. Musimy nauczyć się tego, że jedna osoba w samochodzie to jest marnotrawstwo.
Ale zgoda, tylko ja zrozumiem Macieja Grabskiego, że chodzi o to, żeby włączyć do tego systemu wspólnego biletu, wspólnej komunikacji,
ale może
także
tak jest.
Osoby,
może
które
tak...
podwożą.
To jest szerszy temat. Chodzi o to, żeby zauważyć, że modele biznesowe, modele życia społeczeństw, one się bardzo zmieniają. No, w samym Gdańsku z jednej strony cieszymy się, że budują się hotele, ale z drugiej strony są dziesiątki tysięcy mieszkańców, którzy uczestniczą, ja nie, ale uczestniczą w projekcie R&B i współkorzystania z mieszkań. Tak, z jednej strony są napięcia. To nie jest, to rozumiem, moment, żeby o nich dyskutować. Z pewnością są napięcia, ale są też i benefity. Samochód przez osobę fizyczną jest, korzystamy nie więcej niż 3% czasu. Mhm. 3% czasu. Czyli osoba młoda, prawda, która startuje w życiu zawodowym, ona musi kupić samochód, finansować go, prawda, a skorzysta z niego przez 3% w ciągu doby. Mhm. Więc są modele na świecie dzisiaj różnego rodzaju. Współdzielenie, łączne, firmy, prawda, samochody elektryczne, rowery, prawda, bo to jest pytanie. A jak firma postawi rower, prawda, do użytku publicznego dla swojej firmy, to będzie można włączyć ją do systemu, czy nie? Rozumiem, że transportem publicznym jest także współdzielony publiczny rower.
My wspieramy, jak wiecie, dobra? Transport rowerowy, płacąc za dojazd do pracy rowerem.
Wykluczymy tego pracodawcę z tego systemu?
Nie, pracodawca niech będzie. Prawda? To bardzo dobrze. Niech to będzie w ramach jakiejś odpowiedzialności społecznej zaliczone. Okej, tylko nie do wspólnego systemu, nie do wspólnego biletu.
Nie rozumiem.
Nie do wspólnego finansowania być może.
Przystanek?
Dlaczego inni nie mieliby skorzystać z przebieralni, prawda, albo z przystanku rowerowego? No ja tego... No, ja osobiście
dobre
uważam...
Dobre pytanie.
Ja osobiście uważam,
dobre
raz
pytanie.
Powtórzę, że...
Ja sobie tego nie wyobrażam, ale
razem,
być może...
Razem.
Ale
na pewno,
być może
zwłaszcza takie
jest taki model.
Uboższe kraje jak nasze w infrastrukturę, które z takim olbrzymim wysiłkiem i firmy, i władza publiczna, i rządowa, samorządowa buduje tę infrastrukturę biznesową, uważam, że powinniśmy myśleć o współdzieleniu. Mhm. Tak, żeby 24 na godzinę parking był czynny.
Promować cel, czyli zmniejszać ruch na drodze, po prostu.
Dobrze, 603-06-06-06 to telefon, na który nasi słuchacze mogą przysyłać SMS-y, a my po skrócie wiadomości ponownie jesteśmy na naszej antenie. I SMS-y od naszych słuchaczy. Najpierw goście, dobrze, Sebastian Ptak, Blue Media, Maciej Grabski, Olivia Business Center, ale nasi słuchacze bardzo dużo dziś piszą. Przede wszystkim piszą o tym rozliczaniu się w miejscu zamieszkania. Pani Zuzanna napisała: fajny pomysł i zgadzam się z tym, że ja i moja rodzina korzystamy z dóbr Gdańska. Mniej wiem, że moja rodzinna gmina jest biedniejsza, stąd mam mieszane uczucia. Może ta audycja je rozwieje. Więc z jednej strony korzystam z Gdańska, z drugiej moja gmina jest biedna.
Jak to w życiu,
może...
tak.
Trzeba dokonywać...
Serce.
Trzeba dokonywać wyboru. Inny słuchacz pisze, tam gdzie mieszkam, tam płacę podatki. No to jest właśnie to, o co chodzi w tym, co mówimy. I teraz jeszcze sprawy komunikacyjne. Proszę spróbować sprawnie dojechać ZTM-em ze Starogardzkiej na Orunię Górną. Niewykonalne. Z pętli na Hawla brak połączeń na Orunie, pisze pan Adam. To chodzi o Gdańsk. Inny słuchacz pisze, panowie, Maciej Grabski się zgłasza i ja wiem, ale najpierw nasi słuchacze. Panowie, pisze pan Adam, trzeba przede wszystkim usprawnić siatkę połączeń, zsynchronizować połączenia. I tu podaję przykład, że mieszka na osiedlu w Maćkach, nieraz próbował jechać komunikacją do pracy w Oliwie, do Alchemii, ale droga zajmuje mu ponad godzinę, gdzie jest samochodem tylko pół godziny. Jeszcze pisze o tym, że dowozi dziecko do szkoły na Oruni. Inny słuchacz, pan Robert. Mieszkam w powiecie wejherowskim. Do Wejherowa dojeżdżam samochodem i tam przesiadam się do SKM, żeby dojechać do Gdyni do pracy. Największy problem mam ze znalezieniem parkingu w okolicach przystanków SKM. Podróż komunikacją z Gdyni do Gdańska, pisze inny słuchacz, to gehenna. Ponad milion różnych biletów do skasowania, bo o miesięcznym na całe Trójmiasto można pomorzyć. I jak przekonać ludzi, żeby zrezygnowali z samochodów i zaczęli korzystać z komunikacji, skoro przy dużych węzłach nie ma wystarczająco dużych parkingów, aby zostawić auto. A niestety nie każdy mieszka 100 metrów od SKM. Maciej Grabski się zgłaszał, to bardzo proszę.
Wydaje mi się, że to jest właśnie to jest to. Czyli relatywnie niewielkimi, że my jesteśmy obaj z internetu trochę. Czyli to są małe komputery połączone w wielką sieć, wielka siła, prawda? Wielka moc obliczeniowa. To są te małe uwagi każdego z nas, które powinny trafiać do urzędników, którzy w zorganizowany...
Ale one trafiają.
Nie wiem. Wydaje mi się, że w zorganizowany sposób powinny być zaimplementowane.
Panie Maciej, myśli pan, że nie wiem, prezydent Gdańska, marszałek województwa pomorskiego nie znają tych problemów?
Trzeba było pana Ale chodzi o to, że to jest 1000 małych problemów, priorytetyzacja i włączanie. Problemem jest właśnie to, że tak bardzo trudno jest wymusić na partnerze, którzy zamiedzą. I to jest, wracamy znowu do tej ustawy. Dobrze, jeszcze raz mówię, że jest to stowarzyszenie, kibicujmy mu, ale są małe rzeczy, o których ja chciałbym, na które ja dlatego podniosłem rękę. Dlatego, że nasze miasto bardzo dynamicznie przez ostatnie nasze miasta, tak, nasz region bardzo dynamicznie się rozwinęło i ja mam osobiście wrażenie, że powinniśmy, tak szybko się rozwija, 6% rok do roku, prawda, że powinniśmy raz na 5 lat jednak zrobić stop. Pojawiają się nowe technologie, dostaliśmy pieniądze na jakąś infrastrukturę, wdrożyliśmy, prawda, i zastanawiamy się, czy jednak nie zmienić planów, które podjęliśmy 10 lat wcześniej. Podam jeden przykład. Czy myśmy wiedzieli, że będzie tunel? Nie wiedzieliśmy.
Pod Martwą Wisłą.
Oczywiście, to jest nowość. To jest nowość. Otwierają się szanse na komunikację. Brzeźno, nowy port. Powinniśmy przemyśleć ten temat. Druga rzecz. Czy centralne pasmo usług 40 lat temu wpisane do planu zagospodarowania jest faktem? Jest.
Co? Centralne pasmo usług?
Nie, no, centralne pasmo usług wpisane jako teoria, koło wokół hali Oliwia. Dziesiątki tysięcy ludzi. Uniwersytet, Alchemia, Oliwia, Arkońska, prawda? I co? Gdzie prowadzimy tramwaj? Tramwaj prowadzimy wbrew obywatelom wzdłuż Sobieskiego, gdzie mogłyby powstać tysiące mieszkań między budynkami do Wrzeszcza. Po co? Dlaczego nie można było go poprowadzić 1,5 kilometra i przy... bo pan pytał o Górną Orunię. Odpowiadam. Jedziemy przez Jasień tramwajem, dojeżdżamy do Moreny. I gdzie kończą tramwaje? Odwracają się tyłem.
Na pętli.
Oczywiście. A mogłyby pojechać Brentowa 1,5 kilometra dalej i my z Górnej Orynii mamy w ciągu 15 minut dojazd do centrum Trójmiasta. Powiem dalej. Mogę pojechać nawet z dzieckiem na plażę do Jelitkowa. Chcę zwrócić uwagę, że na wyciągnięcie ręki są pewne rozwiązania. Jak mówimy o Blue Mediach, rozlicza miliardy złotych transakcji.
To prawda.
Tak, mamy taką spółkę. My mamy Tristara. W Tristarze widać, kto jeździ, gdzie jeździ. Każdą tablicę rejestracyjną. Czy w środku jest 4 ludzi, czy 2, skąd przyjechali. Czyli mamy olbrzymie narzędzie w ręku. Mówię, czyli mamy spółki, które potrafią implementować najnowocześniejsze technologie i chciałbym powiedzieć, że ten projekt, cieszę się z niego, ale bardzo bym chciał, żeby on jednak odpowiadał na te szanse rozwojowe, które dają nowe technologie, prawda? Czy jak jedzie 4 osoby, to już my w międzyczasie rozmawiali. 4 osoby w samochodzie...
Nie ma problemu, żeby wyłapała technologię.
I rozliczy się.
Drodzy Państwo, pomysł Macieja Grabskiego...
No nie mój, ja tylko powtarzam to, co widzę, prawda?
Pomysł, który zaprezentował Maciej Grabski w dzisiejszej audycji, lepiej brzmi, polega na tym, że ja, jadąc z Kolbud, zatrzymam się na przystanku w Kolbudach, wezmę 4 pasażerów oni zadeklarują, czy skasują bilet
przez komórkę.
Opłatę za przewóz. Ona poprzez pewnie jakieś tam spółkę...
Rozliczy się na naszym koncie.
Przeleje część środków do mnie, im zostanie to odciągnięte i nieważne, czy to ja ich podwiozłem, czy podwiózł PKS, czy podwiózł ktokolwiek inny. Dokładnie. Na tym polega problem?
Tak.
Znaczy pomysł?
Tak. I czy to jest transport...
To jest bariera psychologiczna tylko.
Dla mnie jest to jakaś bariera psychologiczna, stąd próbuję dopytać, czy to jest jakiś dobry pomysł. Sebastian pyta.
Jeszcze raz powtarzamy, co jest celem? Bo my cały czas się skupiamy na środkach. No te środki same dla siebie nie funkcjonują. Te cele, czyli rozwój komunikacji lepszej, ogarniającej więcej osób, które przemieszczają się w pojazdach, tak, synchronizowanej, jest tylko i wyłącznie po to, żeby tak naprawdę mniej było tego ruchu. My cały czas nie patrzymy, naprawdę Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. To nie bierze się przecież z tego, że my oddychamy, tylko z tego, że jeździmy więcej samochodami, że palimy nie wiadomo czym w piecach.
Ale jak...
A to jest jeden z elementów, który jest super istotny.
Ale jak nie w Gdańsku, to gdzie? Czy jak nie w tej metropolii, to gdzie? No właśnie ta szansa, to jest szansa, twierdzę, że jest tak dużo podmiotów. Czyli już dzisiaj ci ludzie musieli z różnych podmiotów usiąść i się dogadać. Mhm. Czyli już dzisiaj było bardzo trudno. To nie jest sytuacja gminy Wrocław albo gminy Kraków. Czyli my już dzisiaj mamy kilkudziesięciu partycypantów. To dlaczego twoja firma nie mogłaby włączyć się z rowerami? Prawda? Dlaczego facet, który, przepraszam, ma 5 autobusów i dowodzi dzieci, ale dopiero od godziny 8, prawda, na basen, dlaczego on nie mógłby świadczyć miastu przez 2 godziny z swoimi 6 autobusami usługi? Dlaczego ktoś jadący z Kolbud nie mógłby swoim kolegom albo sąsiadom świadczyć usługi transportowej? Otwórzmy trochę głowę.
Tak, znaczy, bo problemy będą zawsze. Możemy tutaj od ręki wypisać 500 problemów prawnych, etycznych, biznesowych, które będą.
Bo rodzą mi się tego typu problemy. Nasi słuchacze też piszą.
Ale wszystkie
bilet
najlepsze pomysły
miały... Komunikację Gdańska. Niech panowie powiedzą, jak rozliczyć wpływy za bilety do budżetu, jak rozliczyć dotacje. Co panowie rozumieją pod pojęciem systemu komunikacji miejskiej, bo nijak nie mogę sobie wyobrazić aut między autobusami na przystanku, pisze jeden z naszych słuchaczy.
No ale to my już mamy tę sytuację, bo bus pasy to jest olbrzymia inwestycja. No nie zapominajmy, kawałek miasta, prawda, jest wydzielony tylko dla autobusów. No była dyskusja jeszcze niedawno, czy może jeździć taksówka. No już wiemy, że może. A dlaczego nie ma jeździć 5 ludzi, wyłącznie 5 ludzi, tylko w aucie jak jest 5 osób, to mogą jeździć, więc umówmy się.
Jeżeli mamy problem na początku z tym, żeby to miało charakter finansowy, to po prostu sprawmy to, że jeżeli ktoś ma 5 osób w samochodzie, to może jechać bus pasem. Proste. Zacznijmy od prostych, małych elementów, które nauczą nas myślenia, jeszcze raz, że jedna osoba w samochodzie jest zawsze kosztem.
Ale korzystam z tego, że jest właśnie nasz kolega. Ty masz wirtualne konto, które rozumiem jest podpięte do różnych banków, twoi klienci, rozliczasz, prawda? Czyli
oczywiście.
Można sobie wyobrazić, że każdy obywatel naszej metropolii ma wirtualne konto, bo wydaje mi się, że w tym kierunku...
Oczywiście, jest żaden problem.
Prawda? I jest wielu dostawców.
Technologia absolutnie nie jest problemem. Jedynym problemem jest mentalność, tylko i wyłącznie. Tu nie ma...
Po naszej
wszystkie
stronie
narzędzia mamy.
I po stronie jakby decydentów, ale powtórzę. Ta olbrzymia, najtrudniejsza praca, że ludzie w różnych spółkach, w różnych miastach, z różnymi właścicielami już doszli do porozumienia, to jest wspaniała platforma, żeby włączyć kolejnych 1000 partycypantów
Nie bójmy się być wizjonerami, po prostu.
No, dobrze, ale ja będę próbował, bo jesteście takimi optymistami, że ja będę musiał ten tki jeszcze w te wasze szprychy wsadzać. A nie boicie się sytuacji, jeżeli taki pomysł by zrealizował się, że nagle będziemy mieć więcej samochodów na drogach, bo każdy będzie chciał, jadąc, zabrać kogoś z przystanku. Przez to komunikacja ta zbiorowa, zorganizowana przez samorząd, będzie woziła puste przestrzenie, powietrze, będzie nieopłacalna, deficytowa i tak naprawdę, nie wiem, no będą wielkie dotacje musiały być jeszcze większe niż obecnie na komunikację zbiorową.
Panie redaktorze, to jest olbrzymi znak zapytania, prawda? Czy my robimy konkurencję infrastruktury, czy my robimy konkurencję usług? Oczywiście jestem ostatnią osobą, która w tym kraju chciałaby oddawać jakąkolwiek infrastrukturę, prawda, drogi, mosty, kolej, przystanki, prywatne ręce. Ale ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby na liniach telefonicznych, kablach, które należą do państwa, było 1000 podmiotów, które z nich korzystają, bo one ze sobą mają oczywiście konkurować. Także musimy rozróżnić obie te rzeczy. Tak, ja nie namawiam.
W różnych godzinach, oczywiście. Na przykład godzina szczytu, tylko priorytety.
Prawda, ci, którzy, uwaga, mają certyfikat.
Myślmy o celu. Jeszcze raz będę do znudzenia to powtarzał, bo nie jest przecież celem to, żeby budować kolejny biznes oparty o to, że będziemy zabierać ludzi z przystanków. Nie, to nie. Jest tylko i wyłącznie pomysł na to, że jeżeli państwo tu piszą w SMS-ach, że mają problem dostania się z punktu A do punktu B, stworzyć jak największą sieć możliwości przejazdu.
Wypełniających się, czasem konkurujących.
Nie mówimy o zastąpieniu, mówimy po prostu o dopuszczeniu w myśleniu tego, że nie tylko transport za pieniądze publiczne może być uzupełnieniem tego celu, którym jest zmniejszenie ruchu na drogach.
Bo to są na koniec koszty, tak? Czyli państwo powinno dbać i samorząd, moim zdaniem, o jak najlepszą infrastrukturę i na tej infrastrukturze, czy telekomunikacyjnej, czy drogowej, czy przystankowej, czy każdej innej, powinny konkurować ze sobą różnego rodzaju podmioty. W tym oczywiście trzymam kciuki za podmioty publiczne, ale jeżeli by się okazało, że przez tę współpracę, przez współdzielenie infrastruktury, korzystanie z prywatnej i firmowej infrastruktury, trzeba będzie wydać mniej, uwaga, nie na infrastrukturę, ale mniej na kolejny autobus, brawo. Mhm. Brawo. To znaczy my, jeden autobus, to ja przeliczając na te podatki, prawda, każda z nas...
Wszyscy się ucieszą oprócz producentów autobusów.
Mówią, że będą eksportować, prawda? A my jesteśmy, uwaga, najnowocześniejsi, bo ja tylko cały czas podkreślam, że takie pojazdy na prąd, trzymajmy się tej Gdyni, prawda? Rząd, rozumiem, że teraz bardzo by promował i promuje właśnie nowy koncept, samochody na prąd. A ja chciałem zwrócić uwagę, w mojej ukochanej Gdyni, gdzie zaczynał pradziadek od dziesiątek lat, są już pojazdy na prąd i nawet są
świetnie sobie
od dawna, prawda?
A ostatnio
nawet
piękne,
między przystankami.
A ostatnio, nie wiem, czy pan wie, panie prezesie, są w Gdyni piękne, nowe autobusy na prąd. Bez szelek.
Dlatego mówię, że są w stanie przejechać między skrzyżowaniami daleko, także Gdynia awangardą, prawda, tutaj nowych technologii.
Aha. Dobrze, Sebastian Ptak, Blue Media, Maciej Grabski, Oliwia, Business Center. No piękną wizją taką zawiało. Ja muszę ją przemyśleć, ten pomysł takiego komunikacji obywatelskiej, może tak bardziej,
bo tak
to można było...
Solidarność.
Można byłoby nazwać komunikacja obywatelska. To teraz może mniej obywatelsko, ale o obywatelach w takim razie. Panowie, powiedzcie, jak oceniacie pomysł, aby ozusować składki na umowę na dzieło.
Czyli będziemy ścigać oszustów w ten sposób, że wszystkich pokaramy. No to trochę jest taka metoda. Czyli wiemy, że są oczywiście...
Co pan ma na myśli, niech pan powie.
No bo nie możemy z góry założyć, że wszyscy, którzy są na umowie o dzieło, to jest próba omijania ZUS-u, czy też kwestie nieuczciwych pracodawców. Ścigajmy, jeżeli mamy charakter umowy o pracę, a przykrywamy to papierkiem z napisem umowa o dzieło. Są przepisy, które przecież mówią o tym, że nie chodzi o to, jak umowa się nazywa, tylko jaka jest jej treść. Ale mamy mnóstwo przecież osób, które potrzebują rzeczywiście umowy o dzieło. I w tym momencie często to są młodzi ludzie, którzy niekoniecznie pracują dla jakiegoś pracodawcy, ale mamy mnóstwo freelancerów w tej chwili, zwłaszcza tutaj na Pomorzu, gdzie mamy warunki do tego, grafików, samodzielnych programistów, artystów.
To czemu nie płacić składek ZUS-owskich od tych umów?
A dlaczego mają płacić? To jest drugie pytanie.
To jest szerszy temat. Niedościgniony. Maciej Grabski. Niedościgniony. Mój wspaniały mistrz, świętej pamięci pani profesor Zyta Gilowska, jak została ministrem, to powtarzała. Największym podatkiem w Polsce, taką akcyzą obciążana jest praca. Jeszcze więcej muszę zapłacić, jak kogoś zatrudnię, niż jak kupię alkohol albo paliwo.
Ja spotkałem się także z opiniami, że to jest największa kara za to, że się pracuje, ten podatek. Ci, którzy pracują, są karani.
Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Jeżeli są wątpliwości, czy ZUS będzie wydolny, ja nie jestem specjalistą, żebyście państwo nie myśleli, ale wydaje mi się, że czas powiedzieć wprost, system, wydaje mi się, mówię o prywatnie, o swoją osobistą opinię, nie sprawdził się. Składki, które żeśmy odprowadzali.
System ZUS-owski.
Tak. System tego zabezpieczenia na starość. Mm-hmm. Może zamknijmy ten temat, wprowadźmy emeryturę najniższą, obywatelską, tak jak w Kanadzie. I wtedy nie będziemy, prawda, tych młodych ludzi wchodzących
i
na rynek pracy. Zachęcajmy do oszczędzania. Stwórzmy warunki też do oszczędzania. Dajmy jakieś, bo w Kanadzie są trzy filary. Jest tam też możliwość filaru prywatnego, czyli zamiast mam jakieś zwolnienie podatkowe, odkładam na swoją emeryturkę, prawda, jeszcze dodatkowo, ale nie obciążajmy pracy, bo ta praca to jest zbawienie. Praca to nie jest to tylko pieniądze. Praca to jest bycie wśród innych ludzi, praca to jest poczucie jakiejś potrzeby dla społeczeństwa. Ja osobiście uważam, że prawdopodobnie są takie sytuacje, że ten ZUS zablokuje. Zablokuje, prawda, możliwość stworzenia jakiegoś nowego miejsca pracy, zlecenia. Tak mi się wydaje.
Pokolenie milenialsów, do których często się odwołujemy, ja zawsze jestem daleki od takiego zamykania w ramy kolejnych pokoleń, ale nadchodzi rzeczywiście pokolenie, dla których rzeczą oczywistą jest to, że oni z ZUS-u nie dostaną nic. Więc dla nich oddawanie często tych pieniędzy do ZUS-u to jest tak naprawdę wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Co nie znaczy, rozumiem, że obaj nie zgadzamy się, że w trudnych sytuacjach życiowych, jak jesteśmy starzy, tak. To państwo
nie, ja
jakieś...
Ja się zgadzam.
Tak, to też jak Bismarck powiedział...
Obywatelska emerytura, jestem jak najbardziej za, plus silny nacisk na to, żeby oszczędzać. Oczywiście dzisiaj jest argumenty, jeżeli zarabiam na niższą krajową, to z czego mam to oszczędzać, ale nie pamiętamy, że jeszcze 40% nad tą moją wypłatą idzie do różnych pozostałych urzędów, więc jeżeli nawet 20% z tego zacznę odkładać, to prawdopodobnie lepiej na tym wyjdę, niż odkładając te pieniądze.
No to prawda, tylko że obecnie pracujący tak naprawdę płacą na obecnych emerytów.
To nieprawda.
Jeżeli zrobimy tak, jak panowie mówicie, emerytura obywatelska stała dla wszystkich, plus możliwość ubezpieczania się, nie wiem, w dwóch filarach, czy w jednym filarze dodatkowym, czy w ogóle w funduszach jakichś inwestycyjnych, czy w innej formie, w której można by było oszczędzać, to jak rozumiem bardziej dla osób, które w tej chwili wchodzą na rynek pracy,
a nie tych, którzy w tej chwili są aktywni zawodowo. Nie, to w ogóle fair play i z tym należy walczyć, żeby rząd zmieniał warunki gry z datą wsteczną, prawda? No nie. Tak, zgodziłbym się, mówimy o tym, co jutro i może gdybyśmy zapytali taką młodą osobę, czy ty chciałabyś dostać niewielką, ale pewną od państwa emeryturę obywatelską, a ja cię nie pobieram nic od ciebie, druhu, walcz o swoje, prawda, to może ci młodzi ludzie uznali, bo...
Ale musi pobierać, no ta emerytura obywatelska też musiałaby być
podatek, czegoś płacą. To jest podatek.
No to czyli...
I tak dzisiaj płacimy, jeżeli ZUS-em, popatrzymy sobie na to, ile dokładamy co roku do ZUS-u.
Panie redaktorze, no właśnie nie. ZUS-u,
już płacimy.
ZUS, z tego co ja znowu nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że ZUS przez ostatnie 20 lat, podmiot państwowy, chwalmy się tym, ma lepsze wyniki inwestycyjne, wydaje mi się, niż te fundusze inwestycyjne, prawda? Zarządzane przez te międzynarodowe
korporacje.
Mhm. Tak? Czyli umówmy się, że ten eksperyment fajny, ciekawy, 20 lat temu wydający się na przyszłość...
Utopią trochę.
Nie, wtedy 20 lat temu wydał... Nie udaje się.
To jest system, który opiera się na założenie, że przez 40-50 lat naszego życia nic się nie będzie zmieniało. Będzie taka sama demografia, będzie taki sam wzrost gospodarczy, nie będzie żadnych katastrof, a mamy przykład, co się działo w ostatnich 20 latach. zakładanie w dzisiejszych czasach przy naszej długości życia, to miało sens wtedy, kiedy ludzie żyli, przepraszam, ale średnia życia była 40-50, a nie wtedy, kiedy mamy 70. Bo to zmienia absolutnie wszystko. I dzisiaj, tak jak mówię, no jeżeli bym wicepremier rządu polskiego, nie mówię o aktualnym, ale mówię o jednym z poprzednich, zapytany przez dziennikarkę o ZUS z rozbrajającą szczerością, mówi, że ja nie wierzę w ZUS, będąc w rządzie, no to my
powinniśmy... Liczył na rodzinę, o ile pamiętam.
Tak, no w Chinach, dlaczego w Chinach jest tyle osób? Dlatego, że tam nie ma emerytury, tam jest po prostu alimenty z dzieci na rodziców, dlatego trzeba było mieć dużo dzieci, żeby mieć dostatnią starość.
Rozumiem, będę to powtarzał, tak żeby nie było, że państwo powinno się z czegokolwiek wycofywać. Państwo jest potrzebne i w tych trudnych sytuacjach...
Zagwarantować.
I tak, i to jest ta chyba ta emerytura obywatelska, bo wiara w to, że te korporacje, które zbierały od nas tą śmietankę...
I ratowanie życia, ratowanie życia
kiedyś
i
emerytura. Wypłacą emeryturę, no wygląda w cyfrach słabo. Słabo. Czas się... z tym zmierzyć, ale boję się, że to od strony politycznej jest niezwykle trudne. Niezwykle trudne. A może odwrotnie. Gdyby państwo fair play powiedziało, słuchajcie, nie udał się ten eksperyment nie przeze mnie wymyślony z tymi funduszami. Rozdam wam te akcje na wasze konta. Dam wam emeryturę obywatelską zamiast tego, no ale nie będę uzusowiał, nie będę wam zabierał. Uwolnię ten rynek
będziecie
pracy.
Będziecie mieć więcej w kieszeni.
Tak.
Teraz.
Ale uwaga, przez przystąpienie. Chcecie zostać w starym systemie?
Proszę bardzo.
Prawda?
Tylko stary system się zawali, jeśli okay, będzie
ale,
taki
ale, ale Macieju, już jest zawalony.
To tak,
już jest zawalony.
To tak
już
jak było z otwartymi funduszami emerytalnymi. Też było tak, jak pan mówi. Ci, którzy chcieli zostać, to mieli zadeklarować, że chcą zostać w otwartych funduszach emerytalnych. I co mieliśmy? Mieliśmy zapaść otwartych funduszy emerytalnych, które były ważnym graczem na giełdzie, chociażby. I w tej chwili już kolejny rząd myśli, w jaki sposób całkowicie podzielić te środki, które, niewielkie środki, które pozostały w otwartych funduszach emerytalnych.
Ale ja się wtedy z rządem wtedy zgadzałem, bo sytuacja, w której odprowadzam na ZUS składkę, fundusz emerytalny kupuje obligacje od tego rządu, a ja za to, i to wszystko elektronicznie, dzieje się jednego dnia, nie ma żadnych ryzyk, za to biorę 8%.
Czy to się nie nazywa oscylator?
No właśnie. Ja wtedy znowu wbrew być może znacznego części nurtu, prawda, ekonomistów, ja uznałem, że to jest nie fair play. To jest nie fair play.
Słuchacz Paweł pyta, tak, najpierw pisze, że zgadza się z panami, ale z czego ma odkładać przy wypłacie 1900 zł?
Zaraz powiem. To jest ta odpowiedź. Prosta. Dzisiaj płacimy podatki, z tego dostajemy emeryturę obywatelską, bo tak powinno być. A teraz pamiętajmy, bo często słuchacze nie pamiętają, 1900, a prawie drugie tyle oddajemy do kasy państwowej.
No i to jest chyba...
Przez pracodawcę.
Ja miałem taki pomysł...
Właśnie z tego mamy odkładać.
Żeby każdy z nas dostawał pensję brutto, bo jako pracodawca bardzo często, w zasadzie 100% przypadków, a ile ja dostanę na rękę? I co się dzieje? Państwo chce w ogóle zmieść to i był taki pomysł na ten jednolity podatek. Uważam, że każdy z nas, gdyby dostał pensję brutto i sam odprowadził ten podatek, to czułby się bardziej obywatelem. Bardziej obywatelem.
Świetny pomysł.
Każdy z nas, każdy, najmniejszy pracownik, prawda, z najmniejszym wynagrodzeniem, mama, która urodziła, jest właśnie na 1/3 etatu, ale ona się czuje obywatelem. Idąc do szpitala, idąc po usługę publiczną, czuję, że ja za to jednak płacę. Jakąś daninę oddałem. Żaden z nas...
Zobaczyłby przede wszystkim, jak wielkie to są pieniądze, które musi odprowadzić do
państwa. Idąc na wybory raz na 4 lata, zastanowiłbym się, czy ci, którzy...
Komu te pieniądze powierzą.
Bo każdy z nas ciężko pracuje.
A tak to teraz wirtualny pracodawca.
Nie widzimy tego, prawda?
Panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze byli Maciej Grabski, Oliwia Business Center.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Sebastian Ptak, Blue Media.
Również dziękuję.
Chciałem także podziękować Leszkowi Szmitkę, który przygotował tematy do dzisiejszej audycji. Bardzo go przeprosić, dlatego że te przygotowane przez niego audycje, tak, temat jakoś tak chyba nie zrobiliśmy.
Znowu,
ale to
płytach winylowych
ale
to nie porozmawialiśmy.
Przez moich gości,
no.
To przez moich gości.
No, ale on nas inspiruje, Leszek nas inspiruje na co dzień.
Bardzo serdecznie wam dziękuję. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.